Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat Bóg w życiu człowieka. Tym tematem też chcemy i tym spotkaniem w naszym studiu chcemy zakończyć czwarty rok Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziękujemy naszym słuchaczom, wszystkim naszym wykładowcom za ten rok ciężkiej pracy. W naszym studiu też goście i wykładowcy i studenci. Jest ksiądz profesor Henryk Witczyk. Witam serdecznie, księże profesorze.
Witam państwa.
Ksiądz profesor, na co dzień dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Są też panie. Pierwszą jest pani Halina Styś z Wrocławia. Witam serdecznie. Pani jest studentką czwartego roku już.
Tak.
Tego, który zakończyliśmy, matka sześciu synów, wdowa konsekrowana, tercjarka dominikańska. Tak trochę z życia wzięte. Drugą jest pani Dorota Melzacka z Göteborga, ze Szwecji.
Szczęść Boże.
Też uczestniczka czwartego roku. Systematycznie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tak?
Tak jest.
Dziękuję. I dwaj księża, ksiądz Marcin Kowalski, wykładowca Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Witam serdecznie.
Witam państwa.
I drugim jest ksiądz dr Marcin Zieliński, również wykładowca w Instytucie. Szczęść Boże. Drodzy państwo, to ogromny trud. Katedra Teologii Biblijnej, wykładowcy, dziękujemy bardzo. Katedra Filologii Biblijnej, egzegezy Ewangelii Synoptycznych, hermeneutyki biblijnej i Katedra Biblii w Kulturze. Mieliśmy też jeden wykład, to zawsze jest pod patronatem jego eminencji, księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury. On też patronuje naszemu dziełu, które prowadzimy na antenie telewizji Trwam. Może kilka refleksji, bo wczoraj i dziś kończyliśmy, tak, było uroczyste zakończenie czwartego roku tego Uniwersytetu Biblijnego, księże profesorze.
Tak, to wielkie wydarzenie, zwłaszcza w tym roku, kiedy mogliśmy zasadniczą część, czyli modlitwę dziękczynną, sprawować w sanktuarium świętego Jana Pawła II i Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Wpatrując się w tę przepiękną historię zbawienia namalowaną w kwaterach galerii, wokół której przechodzi się w sanktuarium, z centralnymi scenami ukrzyżowania i zmartwychwstania, genialnie pokazującymi, co jest tym najważniejszym przesłaniem zawartym w Piśmie Świętym. To jest właśnie prawda o Chrystusie, który przemienia nasze człowieczeństwo, wprowadzając je w przestrzeń nieba i w przestrzeń życia wiecznego. Dzisiejsza Ewangelia niezwykle trudna, zwłaszcza pierwsze czytanie z Księgi Lamentacji i psalm bardzo wzruszający. Nie zapominaj biednych, o Panie. Był dla nas źródłem inspiracji do refleksji, do homilii. Tak rozważając ten tekst o Chrystusie, zwłaszcza Ewangelia o Chrystusie, który uzdrawia sługę setnika, uzdrawia teściową Piotra, a więc ten Chrystus patrzący na tego człowieka cierpiącego, pojedynczego. Pierwsze czytanie przedstawiało całą Jerozolimę zburzoną, lamentującą, pełną bólu, cierpienia, płaczu. Przyszło mi na myśl to papieskie, pełne światła spojrzenie w oczy każdego człowieka, zwłaszcza tego człowieka, który wyciągał do niego ręce, oczekując jakiegoś pokrzepienia, jakiegoś umocnienia płynącego ze świata Ducha, ze świata Bożego, w którym Ojciec Święty, jak to większość praktycznie z nas, no oprócz już bardzo młodych ludzi, miała szczęście przeżywać, spotykając go, czy to właśnie w tych wielkich pielgrzymkach, czy też w trakcie audiencji, niezapomnianych audiencji w Watykanie. Także cieszyliśmy się bardzo, że dzisiaj nasza wspólnota Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, jako jedna z pierwszych grup mogła, na pewno nie pierwsza, ale jedna z pierwszych, mogła zakończenie czwartego roku łączyć już właśnie z modlitwą i z taką głęboką kontemplacją historii zbawienia właśnie w sanktuarium Matki Bożej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Dziękuję. Księże Marcinie, każde zakończenie ma jakiś rytm, jest to przygotowane i przez wykładowców, i przez studentów. Lekcja Divina wczoraj.
Tak, ma swój program. Właśnie jesteśmy w ogóle w czasie, kiedy na naszych uniwersytetach i w seminariach zdajemy egzaminy, czyli toczy się sesja, więc nasi studenci podlegają ewaluacji, ciężko pracują. My raczej po tym roku studiów na Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym świętowaliśmy. Właściwie wykładowcy tak mówią, że sesja to świętowanie, zbieranie owoców tego, co wypracowało się w ciągu roku. I ten nasz plan, czy właściwie spotkanie w Toruniu, to rzeczywiście świętowanie wspólnych wykładów, które odbywaliśmy w ciągu tego roku, zbieranie ich owoców. Rozpoczęliśmy od Lectio Divina wczoraj wieczorem w pięknej, bardzo kameralnej atmosferze, w kręgu, w którym każdy mógł widzieć się nawzajem, ale także
w wieczerniku, przy
tak,
pięknym Bożym Słowem.
Spoglądając sobie w twarze, każdy mógł podzielić się słowem. Wczoraj rozważaliśmy historię Eliasza, proroka, jak ogień, który walczy z plagą baalizmu. To piękne spotkanie przy słowie trwało 2 godziny, do późnych godzin wieczornych, także cieszyliśmy się tą wspólnotą. Dziś odprawiliśmy Eucharystię, jak ksiądz profesor wspominał, w sanktuarium, po której nastąpiły wykłady zaplanowane na dzisiejszy dzień, na godziny przedpołudniowe. 2 wykłady. Wykład ze Starego i z Nowego Testamentu, po którym mieliśmy możliwość także włączenia się w dyskusję. Notabene pojawiły się naprawdę świetne pytania ze strony naszych studentów, także mogliśmy podziwiać ich nie tylko determinację w tym, że w taką pogodę przybyli tutaj, ale także miłość do Słowa Bożego, już znajomość Słowa Bożego także, bo te pytania dobre nie rodzą się znikąd, ale z takiego właśnie studium. No i wszystko zakończyło się bardzo pięknie, także wręczeniem dyplomów poświadczających ukończenie 4. roku studiów ze specjalnym orędziem księdza kardynała Ravaziego. Więc można powiedzieć, że to było prawdziwe święto.
A jak panie odbierają? Z jednej strony święto, a z drugiej strony też zobowiązanie, bo każdy, pewnie za chwilę będziemy o tym mówili, o tych pracach zaliczeniowych, ale jakie wasze refleksje z zakończenia kolejnego roku? Pani Doroto?
Właściwie to wymagało to trochę pracy, żeby napisać pracę, ale jednak dobre było to, że trzeba się zagłębić w Pismo Święte, w znajomość Pisma Świętego, które też pomaga poznawać Boga.
A dzięki wykładom pani coraz więcej czyta Pisma Świętego? Chętniej?
Tak, tak, coraz więcej. I bardzo właśnie też dużo dawała ta Lectio Divina, które wczoraj, o którym wspomniał ojciec ksiądz Marcin, dlatego że tam poznaliśmy, dlaczego jest przyczynę, powiedziałoby się, że tyle jest przemocy w Starym Testamencie, a jednak poznaliśmy dlaczego niektóre wybory czy niektóre wydarzenia były takie, a nie inne z historii Eliasza i z tego całego dramatyzmu odchodzenia człowieka od Boga, a zwracania się do Baala.
Dziękuję. Pani Halino?
Już jako absolwentka 4. roku studiów dzisiejszych, ogromna radość. Radość tego pięknego trudu. Zrozumiałam dzisiaj w czasie wykładów, że w moim dokładnym życiu, w mojej historii życia pozwoliłam Panu Bogu wejść w moje życie. Że to słowo, które codziennie czytam od kilku lat, przemienia mnie, pogłębia moją wiarę, pogłębia to wrażliwość na słowo, na piękno słowo, na przesłanie do codziennego pokonywania trudów dnia. Jest to wielka radość, jest to wielka radość. I myślę, że jestem przekonana głęboko, że te studia to wspaniała sprawa.
Tak, trochę rozmawialiście pewnie między sobą, studentami, którzy wczoraj gdzieś byli, jak oni to odbierają, bo wy jesteście tylko, można powiedzieć, przedstawicielami tej grupy.
Wszyscy przeżywali bardzo, bo jednak to był ogromny trud dla wielu. Kończył się już kilkoma miesiącami zbierania materiałów.
No nawet przyjazd z Ustrzyk Dolnych, tak? Pani ze Szwecji to jeszcze
pokonywania dalekiej drogi, odkładania wszystkich do rodzinnych spraw, żeby tutaj zdążyć na to świętowanie, jak pięknie ojciec ksiądz Marcin powiedział.
Tak. Dziękuję. Mi się wydaje, że ze Szwecji nie jest trudniej przyjechać niż z Ustrzyk Dolnych.
Księże profesorze, pytanie o prace zaliczeniowe, bo studenci przyjechali i ksiądz profesor dzisiaj rozdając dyplomy mówił, że na trzy wystarczyłoby na jedno pytanie odpowiedzieć, tak jedną tezę wziąć dla siebie. Były 3 tezy, katedra teologii biblijnej, egzegezy i hermeneutyki biblijnej, jak ksiądz profesor ocenia ten trud, który podjęli studenci.
Więc przede wszystkim jestem pod wrażeniem wielkiej staranności, z jaką te tematy zostały rozpracowane w formie pisemnej, czy opracowane. Podziwialiśmy wczoraj, sprawdzając, czytając z księdzem Marcinem, jednym i drugim, jak wielka akrybia właśnie osób piszących, poczynając od pięknej prezentacji tematu, planu pracy, literatury, poprzez piękną realizację każdego punktu. I to, co mnie na przykład bardzo uderzyło, to obfite korzystanie w tych opracowaniach z tekstów Pisma Świętego. To zauważam jako taką wielką różnicę in plus, gdy porównuję na przykład sposób studiowania państwa w naszym uniwersytecie ze studiowaniem młodych studentów, czy to świeckich, czy w seminariach, od których trudno wydobyć, no nie tyle na piśmie, co oni powinni w świadomości swojej, na pamięć znać najważniejsze teksty Pisma Świętego, żeby one niejako samoczynnie przychodziły do głowy, do sumienia, na myśl wtedy, kiedy przepowiada, kiedy prowadzi katechezę, czy kiedy posługuje w konfesjonale na przykład, czy choćby kiedy rozmawia z chorym człowiekiem, czy z człowiekiem w trudnościach, żeby nie poprzestawać na tych takich ogólnosłusznych stwierdzeniach, takiej właśnie poprawności, powiedzmy, naszej ludzkiej, czy jakimś wierszykiem, czy przysłowiem zakończyć, ale by na tyle być właśnie nasączonym, można by powiedzieć, tym Słowem Bożym, że ono samo w nas żyje, pracuje i w odpowiednim momencie samo upomina się, żeby być wypowiedziane i adresowane do człowieka, który właśnie wymaga naszego wsparcia. I słowo, czy to ze Starego, czy z psalmów, czy z mądrości, czy z proroka, czy z Ewangelii, czy słowa apostoła, ono ma nieprawdopodobnie mocny, jak to się dzisiaj mówi, impact, siłę uderzeniową. To nie jest ta sama siła, co siła wierszyka, choćby nawet jakiegoś wybitnego poety, prawda? Zresztą takich wspaniałych wierszy aż tak dużo we współczesnej literaturze poezji nie znajdziemy. Niemniej to była jedna bardzo charakterystyczna cecha dla tych właśnie zaliczeń, prac zaliczeniowych, a druga to to, jak właśnie niektórzy ze studentów, bojąc się, że nie będą mieli zaliczonego roku, napisali
nie wiem, czy ksiądz
wszystkie
takie
trzy tematy. Nie.
No właśnie, to jest też zadziwiające, bo to się ogrom pracy, prawda?
Może troszeczkę zbyt szybko przedstawiliśmy te wymogi, bo realizowaliśmy temat i tematy pracy podaliśmy tak właśnie, jakby to powiedzieć, w marszu. A jak wiemy, no pewne rzeczy, zwłaszcza takie, które muszą trafić do widza, do słuchacza, żeby potem zarządzały jego aktywnością, muszą być podane raz, drugi, trzeci, że naprawdę wystarczyło wybrać jeden temat. Ale nawet osoby, które pisały wszystkie trzy tematy, to mnie też bardzo uderzyło, podawały bardzo precyzyjnie literaturę przedmiotu, tę właśnie zalecaną. A w tej zalecanej
czyli literaturze... to można powiedzieć, cieszy i buduje, że student nie tylko słucha wykładów, ale również tego, co jest mu proponowane na zaliczenie i też podpowiadane jako lektura.
Tak, wszyscy, którzy studiowaliśmy, wiemy, a nasi studenci to są w gruncie rzeczy wszystkie osoby po wyższych studiach, wiedzą doskonale, iż wykłady to jest zaledwie jakaś część i to nawet powiedziałbym nie połowa tego, co się zdobywa w trakcie studiów. Większość to jest praca samodzielna właśnie poprzez kontakt z najlepszymi lekturami, autorami lektur, artykułów, opracowań. I muszę z wielką satysfakcją powiedzieć, iż w tych opracowaniach tematów na zaliczenie ogromnym zainteresowaniem cieszył się temat poświęcony właśnie miłosierdziu Pana Boga.
I katedra hermeneutyki biblijnej.
Tak. I wykorzystane zostały naprawdę wszystkie najnowsze publikacje, łącznie z tą właśnie, pozwolę sobie tutaj pokazać, moją publikacją, którą Dzieło Biblijne zaproponowało wszystkim parafiom w Polsce w kontekście niedzieli i tygodnia biblijnego, a więc jest to książka łatwo dostępna. I jak wyczytywałem właśnie w tych pracach zaliczeniowych, książka, która dawała bardzo wielu ludziom bardzo wiele światła w rozumienie całego życia Pana Jezusa jako życia stojącego pod znakiem miłosierdzia. Nie tylko krzyż, nie tylko, prawda, momenty rozgrzeszania, czy scena z dobrym łotrem na krzyżu, kiedy słyszę właśnie, dziś ze mną będziesz w raju, ten skruszony. A więc druga jeszcze taka, czy trzecia powiedzmy cecha charakterystyczna tych właśnie zaliczeń i pracy naszych studentów, bo muszę ich tutaj bardzo mocno pochwalić, prezentując ewentualnie moderatorom dzieł biblijnych w diecezjach czy w parafiach, księżom proboszczom, to są osoby, które mają już przyjaźń zadzierzgniętą z jednym z najlepszych czasopism biblijnych, półrocznik Verbum Vitae. To jest czasopismo pisane przez biblistów, takich właśnie młodych, wspaniałych, dzielnych biblistów po najlepszych studiach zagranicznych, ale pisane z myślą o teologach, o duszpasterzach.
To nie artykuł w gazecie, tylko coś
właśnie
poważnego.
A zarazem nie jest to taka biblistyka już stricte po prostu naukowa, gdzie same jakieś analizy filologiczne występują. One tutaj są, ale dyskretnie zawarte po to, żeby uczyć czytelnika wyprowadzania z tekstu Pisma Świętego to, co chcemy po prostu, to, co w nim jest po prostu, nie to, co chcemy zobaczyć, tylko to, co w tekście biblijnym jest. A więc te zaliczenia naprawdę bardzo nas poruszają, są imponujące, zostały wszystkie przyjęte z bardzo wysoką notą, bardzo wiele z wyróżnieniami, ponieważ to nas bardzo mocno poruszało.
Miłe Panie, a co Wy, jak oceniacie pytania? Ksiądz profesor jest zadowolony, księża również. Były trudne?
Znaczy każdego kolejnego roku mamy podniesioną poprzeczkę. Wymagania coraz większe, zmuszające nas do większej pracy nad Słowem Bożym, mobilizujące do systematyczności, do rozwijania, do zaglądania właśnie do Verbum Vitae. Gdyby nie uniwersytet, nie wiedziałabym w ogóle, że Lublin Kul wydaje tak wspaniały kwartalnik.
Pani,
jest to wielka radość.
Pani Doroto? Trudne pytania?
Tak, myślę, że to naturalne, że powinniśmy mieć podniesioną poprzeczkę. W końcu to czwarty rok. Pytania aktualne w każdym razie o miłosierdziu Bożym, skoro jest rok miłosierdzia Bożego, więc...
A gdy próbujemy to przełożyć na życie, co Wam daje studiowanie, no i też chociażby to zaliczenie, tak? Bo zaliczenie to jakiś tam, jakaś praca osobista już na zakończenie roku, ale to studiowanie, co Wam daje na Wasze życie?
Przede wszystkim codzienna radość osobista ze spotkania. Ja na przykład po wykładach, które są dwa razy w miesiącu, kamera znika, otwieram Pismo Święte, biorę notatki, długopis i to wszystko szukam w Piśmie Świętym. I to jest tak, to radość ze spotkania, nie? To trwa trzeba 3 godziny. A jak czegoś nie zapamiętam, to w czwartki często słucham powtórki i przepisuję na czysto, ponieważ mam przyjaciół, mam zamówienia na tej wykłady. Przekazuję, posyłam dalej.
Dziękuję. Zwłaszcza, że nasze wykłady są w wersji internetowej przecież, więc tak, łatwo do nich sięgnąć.
Pani
ten temat o miłosierdziu Bożym, tam jest wspomniane też o miłosierdziu uczniów, o miłosierdziu Boga, Jezusa i uczniów. A skoro uczniowie Pana Jezusa, także w pewnym sensie i my jesteśmy nimi, także to też pomaga poznać, jak powinniśmy postępować, nawracać się sami też.
A ja właśnie czuję się taką uczennicą Chrystusa, właśnie dzięki temu uniwersytetowi Biblii.
Pytanie o lektury. Tutaj ksiądz profesor też przywołał dwie, przynajmniej jest ich i by było znacznie więcej, jeżeli chodziło o zaliczenie, tezy do zaliczenia, ale też nie jeden raz podczas wykładów, wykładowcy konkretnej katedry też podawali, jak zdobywacie lektury, czy to jest łatwe, proste. No bo nieraz spodziewalibyśmy się, tak, że nie wiem, w bibliotece parafialnej czy gdzieś, że będzie. No może nie zawsze to jest łatwe. Jak sobie z tym radzicie?
Ja osobiście wynotowuję sobie w internecie adres i zamawiam. W związku z tym profesora księdza Charęzgi, na przykład w zeszłym roku, jak pisałam o formacji uczniów, sprowadziłam pocztową drogą. Tak samo z wydawnictwa Jedność. Czyli od razu wliczam w to pewien wysiłek finansowy. I to jest wpisane w moje studia. Kocha się książki, ten wysiłek finansowy ponosi. A więc to jest takie oczywiste i naturalne.
Dzisiaj mamy rzeczywiście zwolenników w postaci, czy współpracowników w postaci tych księgarni wysyłających książki. To rzeczywiście książka profesora Harenzgi, o której pani Halina wspomina, to jest jego habilitacja. Książka niesamowicie ciekawa, ale też bardzo analityczna, prawda? A więc książka, której nie spotka się tak, powiedzmy, w księgarni zawierającej taką, powiedzmy, popularną literaturę teologiczno-religijną. A więc ta umiejętność korzystania z internetu dzisiaj, również w tym sektorze zdobywania właśnie dobrych książek, bo wiemy, co dają studia. Dobre studia dają to, że ukierunkowują człowieka na najlepszą literaturę, bo można też iść w kierunku, powiedzmy, literatury, czy to zideologizowanej, czy tak jak w przypadku ortodoksji katolickiej, będącej pod wpływem myślenia relatywizującego, czy protestantyzującego, jak niektórzy mówią. I to w niektórych opracowaniach widać. Dlatego potrzebni są wykładowcy, którzy ukierunkowują również tę właśnie pracę
taką nad lekturę, którą polecamy, tak jednak jest. Warto wziąć
z całą odpowiedzialnością.
Pani Doroto, pani lektury, co pani dają i jak je pani zdobywa?
Podstawową lekturą jednak było Pismo Święte, a to akurat mam. Korzystałam też po szwedzku przetłumaczonego Pisma Świętego, kupionego w Kościele Katolickim, dlatego że tam było takie zestawienie o wydarzeniach z Pisma Świętego. A część z internetu, a najwięcej też z biblioteki w Polsce.
Dziękuję.
Dlatego, że w Szwecji akurat
trochę ciężko jest. A to też ciekawe właśnie, co pani Dorota mówi, ponieważ tutaj widać, że nasi studenci uczą się jednej z najbardziej absolutnie podstawowych metod interpretacji Pisma Świętego, czyli Pismo Święte, teksty paralelne, które nam rozjaśniają te wersety, których w danym momencie jakoś nie rozumiemy, czy które nastręczają nam trudność w rozumieniu. Trzeba naprawdę sięgnąć do tekstów paralelnych, do innych ksiąg i wtedy w tej organicznej całości naprawdę się nie pogubimy.
Księże profesorze, dzisiaj wręczenie dyplomów, też przesłanie jego eminencji księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, czcigodni księża. Myślę, to jest też ogromna radość i dla was satysfakcja i prowadzenia wykładów, spotkania ze studentami i zobaczenia, doświadczenia tego waszego wysiłku, ich wysiłku, tak, przez to spotkanie wczoraj i dziś.
Tak, doświadczenie wykładania w Uniwersytecie Telewizyjnym jest troszkę inne od doświadczeń na uniwersytecie, bo nie ma może takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, ale ten kontakt się pojawia później właśnie, kiedy są takie spotkania, takie zjazdy. To są naprawdę bardzo miłe spotkania, dlatego że rzeczą też miłą jest, że nasi studenci bardzo wnikliwie te nasze filmy oglądają. One są w internecie, można je znaleźć na YouTubie, na stronie Radia Maryja, Telewizji Trwam. Jeden pan mówił, że on bardzo chętnie przegląda te wykłady. Gdy pewnych rzeczy nie rozumie albo nie jest w stanie od razu odkryć, o co chodzi, cofa to, przegląda, uczy się. Czyli mamy naprawdę do czynienia z takimi studentami, którzy są bardzo tacy wynikliwi, analityczni. Dla nas jako wykładowców jest to też ciekawe doświadczenie, ponieważ uczymy się mówić, staramy się też wyobrazić sobie właśnie te osoby, które dzisiaj spotykamy tak na żywo i staramy się też przekazać naszą wiedzę. Wiedza, ale też jakieś takie doświadczenie Boga. I dzisiaj ten moment wręczania dyplomu był właśnie takim bardzo miłym spotkaniem. Może ten dyplom pokażę. To jest, nie mamy jako uniwersytet indeksu. Może czasem warto by pomyśleć o takim indeksie. W każdym razie ten dyplom to jest taki certyfikat, który najpierw opisuje cały przebieg tych studiów, czyli wszystkie katedry. Są wymienieni tutaj księża, profesorowie, którzy te wykłady prowadzili. Rzecz istotna się pojawia na końcu, dlatego że to nie jest tylko taki wyłącznie dyplom, który rozdajemy, ale to jest też dokument, który stwierdza pewne kompetencje i bardzo pragniemy jako przedstawiciele dzieła biblijnego, żeby potem te osoby w jakiś sposób swoją wiedzą, swoim czytaniem Pisma Świętego, studiowaniem też dzieliły się. O tym też mówi właśnie ten dyplom, który dajemy, że mamy głęboką nadzieję, że ta zdobyta wiedza będzie pomagała potem angażować się na polu duszpasterskim, przy parafiach, czy nawet w domach, właśnie tworząc takie grupy biblijne, czytając Słowo Boże, my bardzo wiele ciekawych rzeczy możemy odkryć.
No to świadomość tego, że no, małżonkowie nawet odpowiedzialni są za ten domowy kościół, właśnie. Tak? I ta świadomość. Pani Halino.
Chciałam dodać, nawiązując do księdza doktora wypowiedzi, że miałam tą radość i tą okazję, że ojciec moderator mi zaufał 2 lata temu, widząc moje prace skserowane we Wrocławiu i zaufał mi, pozwolił mi, że w trzech kościołach wrocławskich miałam wykład na temat Księga Psalmów, fenomenem modlitwy i poezji. I potem była burzliwa dyskusja. Podchodzili nawet licealiści i humaniści podchodzili z prośbą o lekturę i zawsze mówiłam, że jestem właśnie z Uniwersytetu Biblijnego Telewizyjnego, że jestem w archidiecezjalnym dziele biblijnym imienia Jana Pawła II. I to jest ta możliwość już dzielenia się tym słowem.
Dziękuję. Księże profesorze, przesłanie też księdza kardynała jest z nami od pierwszego wykładu, od pierwszego roku po dziś dzień.
Tak, to cytując świętego Jana Pawła II, mogę z całą, jakby to powiedzieć, szczerością i z ręką na sercu powiedzieć, iż opatrzność tak sprawiła, iż ksiądz kardynał, był planowany zupełnie inny przebieg jego obecności w naszej ojczyźnie, ale ostatecznie złożyło się tak, że mógł osobiście inaugurować pracę naszego uniwersytetu, jak pewnie ojciec Grzegorz i szanowni państwo widzowie pamiętają. To było w październiku 2012 roku, uroczysta msza święta w kościele seminaryjnym Świętej Trójcy w Kielcach z udziałem już tych pierwszych właśnie osób zainteresowanych naszą inicjatywą. I zechciał wtedy objąć patronatem, mecenatem, tak jak to mówimy w odniesieniu do uniwersytetu, zostać wielkim kanclerzem tej naszej inicjatywy.
Taki duży marsz w Warszawie, kiedy zmagaliśmy się o miejsce dla telewizji na multipleksie.
Właśnie.
Kielce z Warszawą łączyły się.
I to się tak pięknie,
wtedy.
Ja tu widzę jeszcze takie głębsze połączenie, ojcze Grzegorzu, mianowicie to nasze ukierunkowanie na Słowo Boże zostało potem przez was przekute w to zaangażowanie takie właśnie medialne, bo to odczytuję jako wielki znak opatrzności, że dzisiaj, żeby efektywnie, owocnie głosić Pismo Święte, na pewno potrzebne są bezpośrednie spotkania, tak jak w Kościele praktykujemy bezpośrednią na przykład spowiedź, nie spowiedź na telefon, prawda? Podobnie spotkanie z Pismem Świętym jest konieczny jako bezpośredni kontakt ze Słowem Ewangelii, z duszpasterzem, który interpretuje, ale w dzisiejszym świecie mamy wielkiego sprzymierzeńca w postaci mediów elektronicznych. To, co tutaj właśnie możemy podziwiać, że nasze wykłady mogą trafiać do tysięcy osób i w kraju, i wśród Polonii, tych osób, które są zainteresowane z pogłębieniem, jakimś właśnie odczytaniem tego orędzia Bożego na dzisiaj. I stąd też to połączenie właśnie tej mszy świętej inaugurującej, tego waszego pięknego marszu, który rzeczywiście, można by powiedzieć, otworzył drogę do tej Polski, którą dzisiaj się cieszymy, bo potem te wydarzenia jakoś tak właśnie się jedynie intensyfikowały i ostatecznie przeobraziły się w tę wielką, dobrą zmianę, którą, jak sądzę, większość z nas, czy wszyscy z nas cieszą się, bo jej efekty docierają wcześniej czy później do każdej naszej rodziny, do każdego serca polskiego, do każdego sumienia. Przecież zupełnie inaczej żyje się w kraju, gdzie urzędnicy państwowi są zobowiązani do mówienia rzetelnie, do analizowania, wolni od ideologizowania, od przeinaczania. Po prostu to w pewnym momencie już nie dawało się wytrzymać takiej właśnie atmosfery zakłamania i ideologizowania naszego życia. Ale zostawiając na stronie ten kontekst, jakkolwiek on w Piśmie Świętym jest bardzo ważny, to właśnie Sitzim Leben, to środowisko życiowe, w którym działa prorok, w którym działa apostoł, czy w którym działał Pan Jezus. To jako bibliści bardzo intensywnie badamy, ponieważ to pozwala nam głębiej rozumieć właśnie, jak nie był na przykład Chrystus człowiekiem gdzieś żyjącym na pustyni, wyizolowanym, zapatrzonym w swoją duszę, tylko, tak jak dzisiejsza Ewangelia pokazuje, głęboko zaangażowanym w życie tych właśnie najbardziej cierpiących osób. I to pojedynczych osób, jednej za drugą. A potem, jak ewangelista Mateusz mówi, przyprowadzono do niego opętanych i wszystkich chorych przyniesiono, żeby ich uzdrowił, prawda? Więc otrzymaliśmy, drodzy państwo, na dzisiejszą naszą tutaj właśnie ceremonię zamknięcia pierwszego, czy zakończenia raczej pierwszego, czwartego roku naszego uniwersytetu, piękne orędzie księdza kardynała Gianfranco Raffaziego z jego osobistym podpisem. Pozwolę sobie tylko odczytać kilka zdań z tego przesłania adresowanego w następujący sposób. Przesłanie Jego Eminencji księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, prezydenta Papieskiej Rady Kultury, do Jego Magnificencji księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, rektora telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego oraz całej wspólnoty akademickiej i redakcyjnej. Watykan, 15 czerwca 2016 rok. Magnificencjo, szanowni wykładowcy, drodzy studenci i wszyscy pracownicy redakcji telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Z radością kieruję do Was słowa pozdrowień i bliskości w czwartym roku działalności Uniwersytetu. Inicjatywa rozpoczęta w październiku 2012 roku rozwija się dzięki zaangażowaniu biblistów prowadzących wykłady w 6 katedrach oraz entuzjazmowi i kompetencji redakcji telewizji TRWAM pod kierownictwem ojca doktora Tadeusza Rydzyka i ojca Grzegorza Moja. Pod ich adresem pragnę skierować szczególne słowa pozdrowień i wdzięczności za podejmowany trud popularyzacji treści nauk biblijnych i głębi Słowa Bożego. Muszę powiedzieć, iż ksiądz kardynał jest doskonale zorientowany w pracy naszego zespołu, naszych katedr i redakcji telewizyjnej, ponieważ każdego roku, zanim napisze to właśnie orędzie, prosi mnie o takie w miarę szczegółowe, rzetelne sprawozdanie, jak wygląda nasza praca. Czyli to nie jest jakiś taki list kurtuazyjny, ale rzeczywiście świadczący o głębokim zainteresowaniu księdza kardynała, który swoją drogą w telewizji włoskiej wszelkie możliwe propozycje tego rodzaju, aby wystąpił przed kamerą, wyjaśniając bodajże Ewangelię niedzielne, wykorzystuje po prostu z największą radością i z ogromnym efektem, bo jest po prostu bardzo mile słuchany. I jeszcze może jeden fragmencik tylko, gdzie ksiądz kardynał zachęca naszych studentów, aby nie tylko właśnie cieszyli się jako pojedyncze osoby zdobytymi kwalifikacjami, dyplomem, który można zawiesić w salonie, ale jak pisze ksiądz kardynał, drodzy absolwenci telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, po 4 latach rzetelnej formacji biblijnej macie pełne prawo pod kierunkiem duszpasterzy włączać się w apostolat biblijny w waszych parafiach czy środowiskach, w których podejmujecie różnorodne aktywności dydaktyczne, kulturalne, modlitewne, organizacyjne i inne. Zachęcam was, abyście stawali się inspiratorami powstawania kręgów biblijnych w parafiach, tam gdzie ich jeszcze nie ma, oraz powstawania małych wspólnot słuchania Słowa Bożego tam, gdzie mieszkacie, na przykład we wspólnocie rodzin na osiedlu, w mniejszej czy większej miejscowości, wewnątrz ruchów odnowy życia chrześcijańskiego, czy w stowarzyszeniach praktykujących żarliwą modlitwę i pobożność maryjną. Bardzo się ucieszyłem z tego ostatniego zwrotu, ponieważ jak wiemy w naszej ojczyźnie, w naszym kościele pobożność adresowana właśnie cześć Matki Bożej jest bardzo głęboko rozwijana i to jest wspaniały fenomen, ale może właśnie takie osoby jak nasi studenci czy inne osoby uczestniczące w kręgach biblijnych, a zarazem należące na przykład do kółek różańcowych, mogłyby próbować jeszcze tę wspaniałą modlitwę różańcową czy inne modlitwy ubogacać właśnie rozważaniem Ewangelii czy rozważaniem poszczególnych tajemnic różańcowych w oparciu o takie właśnie najlepsze, najgłębsze analizy biblijne, jakie dzisiaj są dostępne. Pamiętam świętej pamięci profesora Józefa Kudasiewicza, który bardzo dużo swojej pracy jako biblista poświęcił kultowi Matki Bożej, a cały czas po piśmie apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II poświęconym różańcowi apelował, aby nasze odmawianie różańca, analiza tych właśnie tajemnic różańcowych była naprawdę ubiblijniona, troszeczkę bardziej poszerzona, łącznie z przywoływaniem tej tajemnicy po słowie Jezus, kiedy odmawiamy Zdrowaś Maryjo. Wiadomo, że to wymaga wielkiego skupienia i w mniejszej grupie jest to bardziej możliwe niż na przykład w transmisji radiowej. W każdym razie to jest przesłanie księdza kardynała, za które jesteśmy księdzu kardynałowi bardzo wdzięczni.
Dziękuję. Księże Marcinie, ksiądz wspominał o dzisiejszych wykładach, jeden ze Starego, drugi z Nowego Testamentu, radość i smutek, chyba to księdza doktora tak. Marcina Zielińskiego wykład. Może też słowo i zaraz zapytamy też o refleksję i wrażenia tak na gorąco.
Temat wydaje mi się zawsze bardzo aktualny, bo dzisiaj też przeżywaliśmy wielką radość, ciesząc się ze zwycięstwa naszej drużyny. Warto też osadzić to w jakimś kontekście, ale Biblia też...
Ale czy ta radość wpisuje się w ten rejestr radości, o której mówi Księga Mądrości?
Znaczy, może być tak, że na naszym wykładzie i na naszej radości zbudowana jest ta następna radość, że wygraliśmy.
Jej natura była szczera, więc myślę, że na to prowadzimy radość. Warto też odkryć, że w Piśmie Świętym była też podejmowana taka bardzo mocna, nawet wręcz można powiedzieć filozoficzna refleksja nad tym, co robić, żeby być szczęśliwym. Tu Księga Mądrości jest szczególna, bo ona powstaje w takim kontekście filozoficznym w Aleksandrii. Autor, który ją pisze, ma do czynienia z ludźmi wykształconymi. Ja wiem, że w helenizmie to było bardzo ważne pytanie. Jak żyć, żeby być dobrym człowiekiem, żeby być szczęśliwym? Jak się analizuje całą księgę, to możemy odkrywać takie ciekawe rozróżnienie, rozdzielenie. Mamy jakby dwa światy. Z jednej strony są ludzie sprawiedliwi, oni zawsze są szczęśliwi. Dlaczego? Bo mają mądrość jako swoją towarzyszkę, która poucza ich, która wskazuje im pewne rzeczy, ale która też jest takim ważnym przewodnikiem, bo okazuje się, że można posiadać dobra, pieniądze, zdrowie, można to bardzo źle wykorzystywać. Czyli mądrość jest takim światłem, takim przewodnikiem, który wskazuje, jak wszystkie dary Boże wykorzystać.
Pytanie, czy dalej wartość właściwą ma mądrość u nas, ludzi?
Więc często się mówi o tej mądrości w kategoriach takiego, powiedzmy, takiej inteligencji tylko i wyłącznie, czy pewnej takich zdolności spekulatywnych. Natomiast mądrość to jest nie kwestia jakiegoś mojego tylko poszukiwania, ale też jakby zaufania Bogu, który jest źródłem tej mądrości. Więc w Księdze Mądrości to nie jest tak, że autor wymyśla wszystko sam. On po prostu odkrywa, że mądrość ma swoje źródło, że to jest dar Pana Boga, który pochodzi z nieba. I ten, który o ten dar prosi, tak jak Salomon, zwraca się właśnie w modlitwie, centralny rozdział księgi, to jest modlitwa o mądrość, prosi o tę mądrość, bo ta mądrość daje radość, ona też daje nieśmiertelność. Okazuje się, że śmierci się nie musimy bać. Z drugiej strony natomiast są ci ludzie bezbożni, którzy w pewnym momencie na skutek różnych przyczyn, czasem można się też w życiu zagubić, czasem można też głupio wybrać, oni wiążą się z grzechem, wiążą się z śmiercią. I na początku drugiego rozdziału, w tym właśnie takim programowym wystąpieniu, są takie dramatyczne słowa, że nasze życie jest krótkie i smutne, że to wszystko to jest jak cień, jak mgła. Właściwie żyjemy, ale to nikt się o nas nie troszczy. Zaistnieliśmy przypadkowo, znikniemy, nikt o nas nie będzie pamiętał. Właściwie nie wiadomo, co z tym życiem robić. Oddajmy się jakimś radościom, uciechom. Tymczasem okazuje się, że perspektywa mądrości pokazuje, że można nawet śmierć ludzką przeżyć. Więc ci, którzy się smucą, to są właśnie ci ludzie, którzy jakby nie odkryli mądrości, którzy się związali z grzechem, którzy się związali z idolatrią, którzy odrzucili prawo i w tym momencie doświadczają takiego, powiedzmy, no, smutku, przegłębienia życia bez perspektyw. Więc to były takie dwa obrazy, które chciałem zostawić słuchaczom naszego uniwersytetu, wszystkim uczestnikom tego wielkiego wydarzenia, wręczenia dyplomów, żeby właśnie pamiętać, że radość zawsze jest powiązana z dobrym życiem, z Towarzystwem Mądrości. Smutek natomiast jest przykrą konsekwencją grzechu i złych wyborów.
Pani Doroto, pani Halino, jak oceniałyście ten wykład dzisiaj?
Życie w rodzinie też jest radością wtedy, kiedy jest oparte na fundamencie zaufania Panu Bogu. Mnie jako matce Bogu dziękuję za to każdego dnia w tym moim dosyć sporym trudzie wychowania szóstki synów. Szczęśliwymi momentami były długie lata, kiedyśmy mieli każdy dzień wieczorem kończyliśmy modlitwą. Modlitwo, mamy swój stały ołtarzyk, z krzyżem zrobionym przez chłopców, gdzieś tam na jakiejś wyprawie wakacyjnej z brzozy. I właśnie chciałam, że codziennie żeśmy wieczorem czytali. 3 minuty z dziennego czytania. I tak pomaleńku, krok po kroku dojrzewali do szacunku dla słowa. Dzisiaj jak się spotykamy w kręgu rodziny, mówię, mama, jak ty to zrobiłaś, żebyśmy ci nie uciekali? Że ta modlitwa była aż do klasy maturalnej. No, jak byli już w liceum, to czekałam do 22. Każdy miał dyżur, kolejno czytał. Z dnia. Czyli taka malutka katecheza biblijna była w domu. To nam się, ja to Bogu za to dziękuję, że to był ten przedsmak takiego już profesjonalnego dzięki uniwersytetowi smakowania słowa.
Bo ta mądrość, o której ksiądz Marcin mówił, dla autora Księgi Mądrości, a jeszcze bardziej dla Syracha, księgi wcześniejszej prawie o 150 lat, jest zawarta gdzie?
w Torze, w księdze, w księgach natchnionych po prostu. To nie jest mądrość, która jakoś tak spływa do człowieka w sposób jakiś taki bliżej nieokreślony. To jest mądrość, którą uczony w piśmie wyczytuje, studiując oczywiście w duchu modlitwy, otwartości na inspirację Ducha Świętego, ale ona tu jest zawarta, w tych świętych księgach. I to, co pani Halina powiedziała, doskonale potwierdza właśnie to, o czym mówił ksiądz Marcin, komentując Księgę Mądrości czy Księgę Syracha.
Jest taki piękny fragment, jeśli mogę się wtrącić, właśnie w Księdze Mądrości, który pokazuje ten związek mądrości z prawem, kiedy się mówi w 7 rozdziale o tym, że Salomon wybiera sobie tą mądrość jako swoje światło, żeby go prowadziła. W 18 rozdziale, w 4 wersecie mamy opisane prawo jako takie, powiedzmy, niezniszczalne światło. Mamy niezniszczalne światło prawa, czyli okazuje się, że dla prawdziwego, wierzącego człowieka to natchnione słowo jest tym przewodnikiem, który wskazuje drogę. Nie jakaś taka mądrość, zwykła inteligencja.
We współczesnym świecie przekonujemy się przecież, że wszystkie te nowoczesne filozofie, już nie będziemy ich wyliczać, żeby się nad nimi nie pastwić, one wcześniej czy później kończą w nicości, w nihilizmie, w rozkładzie, w degeneracji. Stąd też niesamowicie ważne zadanie Kościoła, o czym Ojciec Święty Benedykt, przede wszystkim idąc za papieżem Janem Pawłem, dzisiaj w jakiejś mierze też papież Franciszek, pokazuje Pismo Święte jako źródło autentycznej mądrości w rozumieniu takim egzystencjalnym dla każdego człowieka, nie tylko dla człowieka już wierzącego.
Pani Doroto, pani doświadczenie?
No ja myślę, że prośba o mądrość Bożą jest bardzo istotna tutaj, żeby się zwracać do Boga, trochę zmniejszyć błędy, jakie nam się zawsze zdarzają, czy bywa, że się zdarzają błędy życiowe, więc to jest bardzo ważne, żeby prosić Boga o mądrość.
A nam się to przydaje w takim przemawianiu, bo my myślimy, jak przemawiać do siebie, tak? Bo to Słowo Boże, jak miecz obosieczny, który działa w moją stronę, ja dla siebie to też jako pokarm, ale biorę, ale też to ta umiejętność przepowiadania do serca, które no dziś może nie rozumie, dziś może odrzuca, ale to ja jestem często posłany.
Nie zawsze to jest łatwe, dlatego że czasem można pomyśleć, kim ja jestem, że mogę komuś...
Ale żeby tak nie myśleć właśnie, żeby nie ulegać tego rodzaju pokusie, kim ja jestem. Z największą skromnością i pokorą należy po prostu zaprosić, słuchaj, ja nie jestem jakąś nie wiadomo jaką wyrocznią salomonową. Otwórzmy razem, wiesz, albo wczoraj...
Albo zobacz, czego ja doświadczyłem.
Albo tak? Wczoraj na przykład czytałam taki fragment psalmu, czy taki fragment prawa Bożego. Spróbuj otworzyć sobie tę księgę, bo wiesz, mnie to bardzo utkwiło, uderzyło jakoś, czy mnie to kiedyś pomogło. Oczywiście to muszą być autentyczne, szczere słowa, nie mogą być tutaj jakieś nasze zmyślane, prawda, opowieści moralizujące, ale w ten sposób możemy bardzo dużo dobra uczynić w życiu naszych, nawet najbliższych, tak jak pani Halina mówiła właśnie, poczynając od tej najwcześniejszej lektury Słowa Bożego, tego wpajania tego Słowa, tak jak tej wody właśnie żywej, potrzebnej każdemu człowiekowi.
Może ja jeszcze przywołam jedno pytanie, tak. Bo naszych studentów, które dzisiaj po konferencji księdza Marcina mnie urzekło, bo było naprawdę genialne. Jeden ze słuchaczy zapytał właściwie, czego brakowało tej greckiej kulturze, która miała wielkich filozofów i miała światło mądrości, także czego zabrakło im ostatecznie w porównaniu ze Słowem Bożym i z mądrością Bożą. I tutaj z naszych odpowiedzi, czy właściwie z naszej dyskusji wynika właśnie wprost odpowiedź, że nie było tam światła z góry, z objawionego. Właściwie nie było objawienia. Oni szukali na kolanach drogi do nieba, które może dać tylko właściwie to światło i tę drogę może wskazać tylko Bóg. Człowiek o własnych siłach nie jest w stanie tej drogi ani otworzyć, ani szczęścia sobie tutaj po prostu sam zbudować.
Mimo, że tyle mitów i tylu bogów wytworzyła ich filozofia, czyli ich nie tyle kolana, co rozumowanie, ale czysto ludzkie rozumowanie właśnie.
Pytanie było genialne, także podkreślam, że nasi studenci dzisiaj współtworzyli ten...
Grecy stworzyli ten kanon piękny, ale właśnie tak jak ojciec ksiądz profesor mówi, właśnie tego światła z góry zabrakło, Bożej opatrzności, prawda?
Tak, dziękuję. Szanowni Państwo, też zapraszamy. Pragniemy Państwa włączyć w to nasze i radowanie się i w rozmowy niedokończone. Czekamy na Państwa telefony, przypomnimy je na ekranie, a Państwo mogą telefonować do nas. Drugi wykład o małżeństwie, to z Nowego Testamentu, też dzisiejszy wykład podczas zakończenia uniwersytetu.
Ja może nie będę zdradzał zbyt wiele z tego, co było w tym wykładzie, bardzo
chociaż jak małżeństwo to nie zdrada.
Opowiem, bo chcieliśmy zaprosić równocześnie Państwa na dalszy ciąg do radia, na rozmowy niedokończone, gdzie ten temat będzie szerzej rozwinięty jeszcze, ta Biblia o małżeństwie, jeśli chodzi o szczególnie.
To jeżeli ja mogę, to nawet wtrącę się głosem naszego widza, jeżeli mogę.
Proszę bardzo.
Mamy. Tak. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu chodzi o ten program, co teraz idzie. To chyba ja najwięcej mogę powiedzieć na ten temat.
Jeżeli
ja
pan może, to pierwsze proszę nam się przedstawić. Skąd pan telefonuje?
Eugeniusz z Augustowa, albo powiat Augustów. To wszystko jedno.
I prosimy teraz o słowo.
Nie, to chodzi o to, że Bóg w życiu człowieka, to ja 4 razy ze śmiercią wygrałem. 2 razy, jak to się mówi po polsku, 2 razy wysoko byłem. Byłem 2 razy trupem i żyję. I dobrze żyję na swój wiek. Ale ja chciałem powiedzieć o zakazie, jaki w Polsce jest. Pierwszy zakaz, jaki jest od 3 prezydentów. Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski, teraz Duda. Stan wojenny, czemu nikt nie chce powiedzieć. Następna Smoleńsk. O Smoleńsku to wszystko jest przekręt. To tylko chodzi o kasę, a to bardzo prosto i skutecznie wyłaźnie. W tydzień czasu Smoleńsk wiadomo, ten wypadek smoleński. Bo ja kiedyś czytałem książkę. Wszyscy, którzy przeżyli śmierć kliniczną. No ja 2 razy przeżyłem ją. To tylko 3 osoby powiedziały prawdę, a to resztę koloryzują tak.
Panie Eugeniuszu, bardzo dziękuję. Ja myślę, że do tej prawdy my też dochodzimy. Niech pan zobaczy, teraz dopiero po 40 latach obchodziliśmy rocznicę, prawda, protestów robotników w Radomiu. Jak gdyby budzimy się i widzimy to, ten wielki zryw, walkę o godność, o ojczyznę. Więc myślę, że my też do tego będziemy dojrzewali, a co do śmierci klinicznej, czy do śmierci człowieka, nieraz można żyć, a być umarłym, księże profesorze.
No właśnie, tak jak to Ewangelia często pokazuje, takiego właśnie sparaliżowanego, który de facto jest sparaliżowany fizycznie, ale Pan Jezus od razu przystępuje, jakby to powiedzieć, ad medias res, czyli mówi, twoje grzechy są ci odpuszczone, prawda, i dopiero potem go uzdrawia. Więc jeszcze bardziej dzisiaj niebezpieczna dla milionów ludzi, nawet tych ochrzczonych, jest śmierć duchowa. Śmierć, która polega na tym, że właśnie nie prowadzi się chrześcijanie, bo już nie mówmy nawet właśnie o osobach niewierzących, czy poszukujących, czy tak zwanej osobach dobrej woli, ale chrześcijanie. Niech sobie każdy z naszych szanownych widzów postawi pytanie, jak często osobiście otwiera Ewangelię, ewentualnie bierze na serio w tym znaczeniu, że zapamiętuje na cały dzień słowa Ewangelii, które słyszy na przykład w porannej transmisji mszy świętej w Radio Maria o 7 rano, czy jakiejkolwiek innej transmisji, prawda? Czy msza niedzielna, jak wielu z nas bierze na cały tydzień choćby jedno zdanie, mniejsza z tym, czy z Ewangelii, czy z psalmu, czy z innego czytania, akurat to zdanie, które sumienie, Duch Święty podpowiada mu, że to jest słowo dla ciebie. To nie zawsze jest słowo oskarżające, to często jest słowo pokrzepiające, słowo właśnie wnoszące światło, słowo zachęcające do działania, inspirujące do miłosierdzia, prawda, do całego szeregu dobrych zachowań. Więc wydaje mi się, iż to jest najważniejszy cel apostolatu biblijnego, który jako dzieło biblijne podejmujemy w naszym Kościele, w naszej Ojczyźnie, dzięki wielkiemu zrozumieniu, otwartości i wsparciu naszych księży biskupów we wszystkich diecezjach, księży moderatorów, biblistów, których chciałbym bardzo gorąco pozdrowić i podziękować za systematyczną pracę każdy w swojej diecezji, czy księży, wikariuszy, proboszczów prowadzących kręgi biblijne.
Bo nasi wykładowcy to wykładowca, z drugiej moderatorzy dzieła biblijnego w diecezjach.
Tak, każda diecezja ma swojego moderatora. To jest biblista nominowany przez swojego biskupa, biblista najczęściej po studiach zagranicznych, specjalistycznych studiach biblijnych, a więc człowiek o ogromnych kompetencjach. I też chciałbym prosić księży proboszczów, by zapraszali swoich moderatorów diecezjalnych z różnego rodzaju właśnie konferencjami, czy z Lectio Divina, czy nawet na prowadzenie kręgu biblijnego, aby animować to, o czym mówimy, ten osobisty chrześcijański dialog ze Słowem Bożym, czyli z Panem Bogiem, który do nas mówi, do człowieka, konkretnego człowieka mówi.
Jeśli jesteśmy już przy księżach, to muszę powiedzieć, że dzielimy się tu też doświadczeniami tego, jak Telewizyjny Uniwersytet Biblijny wpływa na nas, na naszą pracę. To nie są tylko owoce dla naszych studentów, ale także my jako wykładowcy uczymy się bardzo wiele. Często spotykamy się z księżmi, którzy są pierwszymi także w jakiś sposób adresatami i widzami naszego Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Pozdrawiamy ich tu bardzo serdecznie. Ci proboszczowie, ci wikarzy pracujący często w parafiach, to są pierwsi odbiorcy naszych treści i bardzo miło nam to słyszeć do tego stopnia, że niedawno, 2 tygodnie temu, dla takich księży, którzy celebrowali 25-lecie swoich święceń kapłańskich, miałem szczęście i radość prowadzić rekolekcje w oparciu właśnie o wykłady naszego Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, czyli historię Mojżesza. I muszę przyznać, że jeszcze tak wielkiej radości z rekolekcji takich duchowych nie miałem. To byli księża spragnieni słuchania Słowa Bożego po 25 latach bycia księżmi. To dla mnie był cud.
Można tak powiedzieć. A więc pasterze już naprawdę bardzo utrudzeni tą codzienną pracą duszpasterską, taką właśnie różnorodną,
tak, ale jednak właśnie szukający, czego? Szukający inspiracji w historii Mojżesza do nowego wejścia do Ziemi Obiecanej, do przejścia na kolejny etap swojego życia. I szczerze byliśmy zachwyceni tym, jak ta historia po 25 latach do bardzo doświadczonych już księży, ludzi przemawiała, te kryzysy, które przeżywał Mojżesz. Jego celebrowanie przymierza na Synaju wydawało nam się wręcz kalką celebrowania Eucharystii, zgłoszeniem słowa, wprowadzaniem w tajemnicę i później to pożegnanie z Bogiem, spojrzenie na nową ziemię, która się otwiera. No, przepiękne treści, które mieliśmy okazję przeżyć dzięki także Uniwersytetowi Biblijnego i Biblijnemu i z tego miejsca także pozdrawiam serdecznie naszych księży 25-latków.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna. Gniezna.
Z Gniezna, witamy Panią.
Serdecznie pozdrawiam.
Trochę chyba brakowało Pani, nie było dzisiaj.
No właśnie, zaraz się wytłumaczę.
No właśnie,
wstyd. Księdza to księdza profesora, księdza wykładowców, ojca i moje zacne koleżanki. Tak. No ja tak trochę nie dorastam, ponieważ jestem takim raczej wolnym słuchaczem. Oczywiście bardzo chciałam być dzisiaj, wczoraj w Toruniu, ale no wybrałam nie mecz, ale Armenię tym razem. Jakoś tak to dzisiejsze czytanie lamentacji też się bardzo wpisało w to uczestniczenie, towarzyszenie Ojcu Świętemu tam w Armenii. No też wspaniałe przeżycia, którymi chętnie bym się chciała podzielić. Ale oczywiście duchem też byłam w Toruniu. Niestety nie mam zarubi lokacji. I chcę przede wszystkim bardzo serdeczny Bóg zapłać wyrazić.
Pani Aniu, przepraszam, tak wejdę. Pani doświadczenie tego roku.
Właśnie, dlatego to chcę powiedzieć właśnie. Ja no niestety nie mam możliwości takich trochę czasowych i życiowych, żeby pisać pracę. Ale wykłady śledzę bardzo dokładnie i one są dla mnie ogromną wartością. No to znaczy przede wszystkim, pewnie, że to nie chodzi tylko o zrozumienie wszystkiego w Piśmie Świętym, bo nie do końca nie chodzi o... Ale ono ogromnie wzbogaca mój odbiór Pisma Świętego i wyjaśnia mi wiele rzeczy, które wydawały mi się oczywiste, a teraz po wykładach, zwłaszcza mam na myśli filologię biblijną, bo to jest taki, że tak powiem, mój konik, te sprawy językowe, tłumaczeń, bo wiem, że no, wynika bardzo dużo nieporozumień, często z fałszywych interpretacji, może nie do końca zgodnych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opanować wszystkiego, ale to wyjaśnia bardzo dużo bardzo, bardzo trudnych, często takich niezrozumiałych przedtem spraw. I przy okazji właśnie chcę zapytać, jaki będzie los filologii biblijnej, ponieważ ojciec Waszkowiak i ksiądz Grochowski, oni zdaje się żegnają się z tą katedrą.
Więc no, nawet się pożegnali, ja też przed rozmowami zapytałem, czy to nie szkoda księdza profesora, no i zaraz posłuchamy odpowiedzi.
I jeszcze tak, przy okazji, jeszcze można?
Tak, tak, bardzo
proszę. No i także o tę Biblię i kulturę, tak troszeczkę chyba mało było, raz czy dwa razy zdaje się, bo tam troszeczkę...
Ja przepraszam, to ja może powinien być się w pierś, ale udało nam się raz być w Muzeum Watykańskim, zaplanowaliśmy przed Bożym Narodzeniem i drugi raz miało być przed świętami wielkanocnymi, przed Paschą.
Tak.
No ale jakoś gotowaliśmy się do wyjazdu, ale nie wszystko można było dograć. Aha. A to jednak nie jest takie proste. Nie tylko chodzi o drogę,
oczywiście,
tylko później profesora na miejscu, właściwa lokalizacja. Mhm. No, bo to też trochę pracy wtedy kosztuje cały zespół. Mamy nadzieję, że ten rok będzie może lepszy, szybciej się przygotujemy do tego, no bo to jednak...
Jeszcze, jeśli można, ja oczywiście też robię notatki z każdego wykładu i też oczywiście w miarę możliwości staram się dzielić najpierw najbliższą mi osobą, mamą, która też, albo poza tym z różnym... No jeśli mam okazję, to oczywiście to tak różnie z tym czasem. A jeśli chodzi o takie, no oczywiście nie mówię, że czytam jakoś tam godzinami Pismo Święte codziennie, ale staram się żyć liturgią słowem na każdy dzień. I tak jakoś, no właśnie, i wspomnieniem liturgicznym, dzisiaj właśnie męczenników Armenii, ormiańskich, także...
A pani tak przez to czytanie i studiowanie nie czuje się tak, że odstaje trochę od rzeczywistości, od Polski?
Od rzeczywistości parafialnej na pewno, w sensie, ja widzę tutaj, nie chcę tutaj uogólniać, ale bo są, wiem, że parafie na przykład Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, gdzie jest kilka kręgów biblijnych i wspaniale działają od lat, jakoś, ale no różnie to bywa w parafiach i tutaj no niestety nie chcę tutaj jakoś tam punktować, ale po prostu troszeczkę jest tak, to z tą, walczyłam trochę o ten tydzień biblijny, no tak nie bardzo to wychodziło, jakieś takie tysiące różnych spraw ważniejszych jakby, prawda, niż a to się jednak, no tak trochę trudno się przez to przebić.
Ale to nie znaczy, że mamy się poddać.
Oczywiście, że nie. Oczywiście,
dziękuję
że
pani Aniu za uczestnictwo i za ten pani głos. Szczęść Boże. Bóg zapłać, księże profesorze. Więc tydzień właśnie. Biblijny pani Ania podkreśliła, że to nieraz nie takie proste.
Bardzo dobra myśl, która wymaga dalszego namysłu jeszcze i zaangażowania. Tutaj mówiłem do naszych studentów, że czas na jakieś takie jeszcze głębsze, bardziej aktywne zaangażowanie w życie diecezji czy parafii. I bez wątpienia tydzień, niedziela biblijna są takimi wyzwaniami dla naszych widzów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, pierwszoplanowym zadaniem. Zwłaszcza, że pamiętajmy, drodzy Państwo, do każdej parafii trafiają pięknie przygotowane materiały biblijne w wersji książkowej, drukowanej, w wersji elektronicznej, w postaci płyty CD, plakat, jest audycja przygotowująca zazwyczaj w poniedziałek wielkanocny, kiedy już prezentujemy te materiały, więc można się jakoś przygotować i sądzę, że wystarczy ze swoimi księżmi, duszpasterzami serdecznie porozmawiać na ten temat, nie na zasadzie co ksiądz zrobi, tylko co my możemy zrobić.
I jak ksiądz profesor odbiera tę inicjatywę, no, że są różnego rodzaju konkursy, tak? Mieliśmy tu takie spotkanie z klerykami z różnych wspólnot, bo to też młodzi, którzy albo bardziej, albo mniej będą rozumieli potrzebę głoszenia Słowa Bożego i życia tym Słowem Bożym we wspólnocie parafialnej, w różnych kręgach. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zrozumienie, uczestniczenie?
Właśnie. Konkurs biblijny dla alumnów, dla studentów teologii, to taka druga nasza ścieżka mająca na celu jakby poszerzenie i pogłębienie tej właśnie drogi animacji biblijnej w naszych parafiach. Pierwsza to bez wątpienia są widzowie, słuchacze telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, bo to jest ogromna rzesza osób, które regularnie już czwarty rok z własnej woli, a więc z wielkim zaangażowaniem studiują, pogłębiają swoją wiedzę, zdobywają odpowiednie materiały, które dzisiaj są szeroko dostępne, wszelakie, przepiękne edycje, prawda? Już nie będziemy tutaj wymieniać poszczególnych wydawnictw, ale może jedno czy drugie, prawda, jak wydawnictwo Jedność, czy wydawnictwo Ojców Paulistów, prawda, czy Pallotynów. No wiem, jak wiele tych domów wydawniczych wspaniale realizujących też tę służbę, ale drugim takim właśnie czynnikiem animacji biblijnej sądzimy, że będą ci nasi studenci, bo oni w trakcie przygotowywania się już do konkursu biblijnego na swoich rocznikach, w swoich wspólnotach seminaryjnych wprowadzają duże ożywienie, bo oni studiują przez ponad 2 miesiące odpowiednią księgę Pisma Świętego, w sensie czytają, żeby ona naprawdę osiadła w ich duszach, czytają komentarze, czytają zadaną lekturę, a więc tworzą wokół siebie pewien ruch, pewne movimenty, jakby się to po włosku powiedziało, które innych przyciąga. I dla nas jest takim bardzo znamiennym czynnikiem coś jednego, że najbardziej zaangażowanymi, to może źle powiedziane, ale większość zaangażowanych właśnie w konkurs biblijny alumnów to są alumni pierwszego, drugiego, trzeciego rocznika. Może to się bierze z tego powodu, że na tych rocznikach wyższych mają już alumni jeszcze takie większe zaangażowanie duszpasterskie innego rodzaju, praktyki katechetyczne, homiletyczne. Ale to nas bardzo cieszy, że młodzież przychodząca do seminariów jest bardzo otwarta na Słowo Boże, bo to przecież nie co innego powołało ich do seminarium, jak Ewangelia, jak Słowo Chrystusa tutaj właśnie zapisane, pójdź za mną. Ale może jeszcze dwa słowa o konkursie biblijnym ksiądz Marcin Zieliński by powiedział, ponieważ w imieniu dzieła biblijnego jest głównym, można by powiedzieć, wykonawcą tego projektu przy współpracy kilku jeszcze księży biblistów.
Ja sam wyrosłem też w takim klimacie biblijnym. Sam pamiętam moją pierwszą Biblię i pamiętam też grupę biblijną, którą miałem w seminarium. My spotykaliśmy się regularnie raz w tygodniu na takim czytaniu Pisma Świętego i mieliśmy zawsze takie zobowiązanie, że czytaliśmy pół godziny Pisma Świętego, członkowie tej grupy, w czasie Adwentu, w czasie Wielkiego Postu 45 minut. I sam widziałem, jakie też są owoce tego, bo potrzebna też jest odpowiednia mobilizacja. Ten konkurs też daje taką szansę. Oprócz tego, że staramy się wybierać dobre lektury, nie dawać im też za dużo tego tekstu do czytania, dlatego że oni są i tak zaangażowani, studiują, mają wykładowców, więc to jest też moment takiego spotkania ze Słowem, pogłębienia swojej wiary też przez dobrą lekturę. No i potem też radosny moment spotkania, ponieważ sam konkurs też odbywa się w Warszawie, żeby mogli wszyscy tam szczęśliwie dojechać. Jest moment wymiany doświadczeń, mówimy o tym, co robimy, jak studiujemy, jak się uczymy. Są piękne nagrody. Cenną inicjatywą, którą myślę, że rozwiniemy też w przyszłości, to są takie warsztaty biblijno-wypoczynkowe w Bieszczadach, które chcemy też w pewnym momencie może rozszerzyć na wszystkich chętnych, żeby była możliwość właśnie takiego spotkania się, porozmawiania o Słowie, nauki pewnych konkretnych metod czytania Pisma Świętego, które też niekoniecznie są tak doskonale znane, pewnych sposobów indywidualnej medytacji, nauczenia się właśnie obcowania z tym Słowem, takiego rozkładania go, pochłaniania,
czyli
uczenia
i
dzielenia.
Słowa objawionego i kontemplacji Słowa, które się objawia w stworzeniu.
To nie będzie łatwiej podpowiedzieć komuś, tak, podsunąć. Księże profesorze, dziś Bóg w życiu człowieka, tak mówiąc o tym, cały czas mamy to odniesienie do Pana Boga. On jest daleki, wielki, nieobecny. Czy ten bliski, prawdziwy ojciec, którego miłości codziennie ja mogę doświadczać?
Ja bym odpowiedział, proszę ojca, otwierając Księgę Rodzaju, praktycznie już trzeci rozdział Księgi Rodzaju, chociaż już w drugim Pan Bóg przemawia do człowieka. Ten Bóg objawiający się na kartach Pisma Świętego to jest przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie może, Bóg Stworzyciel. Zanim objawi się jako Ojciec, objawia się jako Stworzyciel, czyli ten, który daje człowieka, w ogóle kształtuje człowieka, daje mu życie duchowe, który mówi do niego, właśnie daje mu te święte prawa, które mają regulować jego życie w ogrodzie rajskim. Oczywiście człowiek na skutek pokusy buntuje się przeciwko temu Słowu. Właśnie brakuje mu tej mądrości wynikającej z posłuszeństwa Słowu Bożemu. I spotykamy Stworzyciela, który Adama i oczywiście Ewę, jako osobę ściśle związaną z pierwszym człowiekiem, szuka i kieruje do niego w tym dramatycznym momencie, kiedy odkryli, że są nadzy, czyli że przegrali, że mieli być jak bogowie, a są nadzy i muszą praktycznie jedno przed drugim się jakoś ukrywać i krępować. W tym dramatycznym momencie, ale przede wszystkim świadomi, że stracili właśnie przyjaźń ze swoim Stwórcą, Pan Bóg kieruje do człowieka to jakże piękne pytanie: gdzie jesteś? To jest pytanie tak podstawowe, tak fundamentalne, tak źródłowe dla każdego człowieka, nie tylko dla człowieka wierzącego, czy chrześcijanina, jeszcze mówiąc głębiej. To jest pytanie, które Bóg Stworzyciel wypowiada w sumieniu każdego człowieka, który nie zatracił tego sumienia w tym znaczeniu, że nie zostało ono u niego jakoś wykoślawione czy zagłuszone, jak to mówią teologowie, moraliści, prawda? Cały szereg niebezpieczeństw, jakie czyha na ten niezwykle wrażliwy organ naszego życia, nie tylko duchowego, ale całej egzystencji, jakim jest sumienie. Kiedy człowiek straci sumienie, kiedy ono przestanie poprawnie funkcjonować, to tak jakbyśmy w samochodzie mieli zepsutą dzisiaj nawigację i chcieli trafić do celu. Oczywiście nie trafimy, bo wyjedziemy w las albo w puste pole, prawda? Mimo że mamy najnowocześniejszą nawigację, a jeżeli jest zepsuty jakiś wirus czy inne, prawda, zawirowanie, nie ma łączności właśnie z satelitą, nie działa. To samo z sumieniem. A więc ten Bóg działający w życiu każdego człowieka, to pragnę podkreślić, bo to wynika z tego usytuowania, tego pytania w kontekście stworzenia wszystkich ludzi, prawda? W odniesieniu do każdego człowieka, który pobłądził, który złamał oczywiście te najbardziej podstawowe prawa Boga Stworzyciela, czyli głównie prawa przeciwko życiu, przeciwko relacji sprawiedliwej z drugim człowiekiem, relacji miłości, wierności, w jego sumieniu odzywa się głos Boga pytający, gdzie jesteś? I to jeszcze wołający po imieniu. To nie jest jakieś takie tajemnicze wołanie, prawda, że człowiek nie do końca sobie nawet zdaje sprawę, kto to do niego mówi. Mamy głębokie przeświadczenie w naszym sumieniu, że to jest poważny głos, że nie można go lekceważyć, że on wraca, że on po prostu jest mocniejszy niż wszystkie moje kalkulacje, którymi próbuję go zagłuszyć, czy jakoś wyjaśnić, czy wyinterpretować. I wiemy doskonale, choćby z naszego osobistego doświadczenia, jak uważne wsłuchiwanie się w ten właśnie głos Boga mówiącego do człowieka w jego sumieniu, sumieniu wyciszonym oczywiście, sumieniu też formowanym przez Pismo Święte, nie tylko przez jakieś, prawda, reguły tak zwanego poprawnego myślenia, tej filozofii greckiej. Pismo Święte jest jednym z najważniejszych czynników formujących sumienie człowieka, chrześcijanina. Dobra wola w przypadku ludzi, prawda, jeszcze nie znających objawienia. A więc to wsłuchiwanie się w głos sumienia jest najbardziej podstawową formą doświadczania obecności Pana Boga w naszym codziennym życiu, w naszym życiu osobistym, ale też w życiu społecznym, bo jako Ojciec Święty Jan Paweł II mówił też o grzechach społecznych, prawda, o grzechach pewnych systemów. Jeżeli pewien naród, czy jakaś, prawda, wspólnota, powiedzmy parafia, nie wsłuchuje się w głos swojego sumienia, każdy pojedynczo w odniesieniu do jakiegoś złego zjawiska dziejącego się w życiu wspólnoty, to ta wspólnota się degeneruje po prostu, upada. A więc w odpowiedzi na pytanie o Pana Boga obecnego w życiu człowieka, wydaje mi się, że to, co mówi Księga Rodzaju w tym drugim i zwłaszcza trzecim rozdziale, jest naprawdę fundamentalne. Bóg, który wyznacza człowiekowi najbardziej podstawowe, można by je nazwać prawami naturalnymi, prawa życia, rozwoju i strzeże tego, jak właśnie Stwórca, któremu zależy na dobru stworzeń, a więc żeby ten obraz Boga w człowieku rozwijał się, nie ulegał deformacji, żeby człowiek, każdy człowiek tym pięknem, tą wolnością, tym rozumem, tą odpowiedzialnością, tym poszanowaniem drugiej osoby, czyli tym personalizmem, naprawdę jak najbardziej był ikoną swojego Stworzyciela, prawda? Ikoną
Boga. Pani Halino.
Chciałam tutaj dodać jeszcze, że przygotowując cały warsztat do swojej pracy końcowej, czwartego roku, oczywiście również zajrzałam do aktualnej bulli papieża Franciszka, Misericordia Vultus, i takie dwa zdania mnie bardzo urzekły z piątego punktu, i przywołam je, że być miłosiernym dziś to trudny program życia, skierowany do tych, którzy słuchają głosu mistrza z Nazaretu. I dodaje, trzeba odkryć na nowo wartość ciszy, aby móc medytować nad słowem, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Bożego, ale w konsekwencji, co najważniejsze, przyjęcia go do serca, jako osobisty styl życia chrześcijańskiego.
A więc właśnie ta cisza, bez której nie usłyszymy głosu ani Boga Stworzyciela, ani tym bardziej głosu Mistrza z Nazaretu przemawiającego do nas słowami Ewangelii.
Dziękuję. Pani Doroto, słowo?
Ja myślę, że jeżeli chcemy zanieść Słowo Boże do innych krajów, tam gdzie mieszkamy, to też nie jest tak
jako
zawsze
Polacy
łatwo.
Jako mieszkający wśród innych narodów. Pani Dorota reprezentuje, można by powiedzieć, Polonię, która, jak wiemy z telefonów, z maili, Polacy mieszkający za granicą są naprawdę bardzo licznymi widzami, uczestnikami naszego telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.
Tak, tak. I dyskusja czasem nie jest taka prosta. Chciałam wspomnieć na przykład, że wiadomo, że Szwecja jest krajem protestanckim. Teraz została wyświęcona razem z ojcem Stanisławem Papczyńskim, Szwedka.
Kanonizowana.
Kanonizowana, tak, przepraszam. No właśnie. Elisabeth Hasselblad. To jest druga święta po 625 latach. Więc widzimy,
tak
jakie efekty daje protestancki kościół. Jeżeli ktoś chciałby wybrać, zastanawia się, czy protestancki. Niektórzy, nawet Polacy czasem mówią, że no, pośle dziecko do
protestanckiej szkoły.
Tak, tak, tak. Do bierzmowania. Tam się nazywa konfirmaszun. I myślą, że to jest to samo. A to jednak...
Bardzo dziękuję za udział. Księże profesorze, piąty rok rozpoczynamy?
Tak, rozpoczynamy i postaramy się też o to, aby może, trudno mi powiedzieć, czy będzie w sensie ścisłym katedra filologii biblijnej, bo musielibyśmy uczyć Państwa języka hebrajskiego i języka greckiego.
Ale była.
Ale ta katedra była i zachowamy tę nazwę, ale będzie ona miała charakter taki właśnie mieszany w tym znaczeniu, że będzie lektura tekstu Pisma Świętego wyjaśnianego filologicznie, czyli z analizą właśnie słowo po słowie, tylko nie wiem, czy nasi słuchacze będą ukontentowani tego rodzaju interpretacją.
Wybrać dobry fragment, czy dobre słowo.
Każde słowo biblijne, Ojcze Grzegorzu, jest dobre.
Dobrze, że ksiądz profesor...
Im trudniejsze, tym lepsze, tym więcej filolog jest w stanie odkryć.
Nie ma to jak wyrobiony charakter i wyrobiony profesor. Bardzo dziękuję i księdzu profesorowi, księżom doktorom, wszystkim wykładowcom katedr, sześciu katedr. Dziękujemy też i paniom, a tym samym dziękujemy wszystkim studentom naszym.
Gratulujemy.
Gratulujemy też waszego tego wysiłku, bo wielu może nawet chciałby przyjechać, ale panie, czy ci dzisiejsi uczestnicy, wczorajsi, zdobyli się też, żeby napisać i to nie jedną pracę, więc na następny rok spróbujemy się bardziej wyrazić, że jeden... Tak.
A ja może jeszcze, jeżeli ojciec pozwoli, uzupełnię, iż dla osób, które chciałyby otrzymać dyplom i napiszą pracę zaliczeniową na jeden temat z podanych, podkreślam, i przyślą we wrześniu dopiero, nie wysyłajmy w wakacje, bo poczta w wakacje nie zastaje zazwyczaj adresata ani sekretariatu otwartego, będą mogły otrzymać ten dyplom już w wersji, to znaczy korespondencyjnie, już nie będziemy drugiego zakończenia organizować oficjalnego, ale do takiej indywidualnej formy korespondencji z sekretariatem naszego telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego zachęcam. Proszę wysyłać te prace zaliczeniowe na mój adres podany na stronach internetowych odpowiednich we wrześniu.
Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Ksiądz kardynał na końcu napisał: niech żywe słowo Boga prowadzi Was drogą zbawienia i opromienia łaską. I niech tak się dzieje w naszym życiu. Niech to będzie zachęta do tego, byśmy też wybrali się na tę ścieżkę umiłowania Słowa Bożego każdego dnia. Niech to będzie chleb powszedni w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.